Połowie miesiąca, miesiąca, miesiąca. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Ojciec Zygmunt Kwiatkowski, jezuita. Witamy serdecznie w studiu Radia Rodzina. Szczęść Boża.
Szczęść Boże.
Ojciec jest, tak, to już powiedziałem, jezuitą, ale przez 30 lat pracującym w Bliskim Wschodzie, w Syrii.
Jest Libanie ojciec i Egipcie, ale głównie w Syrii.
Jest ojciec rekolekcjonistą, z tego co też doczytałem, również autorem książek i poezji. Ostatnio wydany tomik poezji został wydany, tak?
Malutki tomik poezji maryjnej.
No i też myślę, warte podkreślenia jest to, że ojciec jest właśnie, jak to nazwać, propagatorem kultu świętego Charbela?
Charbela, tak. Ale to z obowiązku, nie tylko z umiłowania. Aha. Ponieważ jak przyjechałem do Polski, ku mojemu zdziwieniu, proboszcz naszego kościoła i parafii w Łodzi powiedział: Zygmunt, ty będziesz msze szarbelowe celebrował. Zdziwiłem się, skąd mu się to wzięło. On mówi, ludzie już się dopytują, w Polsce święty Charbel jest znany. I rzeczywiście to jest fenomen, że w Polsce ten akurat święty z Libanu, ten mnich cichutki, który modlił się całe życie na odludziu w pustelni, że tak bardzo popularny jest.
Mm-hmm. Ja jeszcze dodam, bo to jest ważne, od kilku miesięcy ojciec posługuje w kaliskim klasztorze jezuitów.
Tak jest.
Ojcze, na czym polega fenomen świętego Charbela? Ponieważ tak, jest to święty, no właśnie, z odległego kraju, kultura nam obca też, obrządek też obcy, bo to jest
maronicki.
Kościół maronicki, a jednak Charbel jest bardzo znany. On jest taki, bym powiedział, w kościele właśnie chyba w Polsce. Jest taki boom na Charbela, nabożeństwa, obrzęd namaszczenia olejem świętego Charbela. Skąd ten fenomen właśnie tego świętego, jak ojciec uważa?
A więc najpierw taki punkt i tutaj będzie pewnie wyraz zdziwienia w pana oczach, bo podejrzewam, że tak popularny jest Charbel w Polsce i na świecie, że popularny i ważny jest święty Józef. Już widzę to zdziwienie, skąd takie powiązanie, ale do tego dojdę.
Ja przypuszczam, że chodzi o imię świeckie, tak?
Nie, no właśnie. Ale dobrze, to jest też trop, no, bo owszem, to jego imię, zanim wstąpił do zakonu, to było Józef. Ale zaraz wyjaśnię to. Natomiast drugi element to ludzie mówią wprost, skuteczność. Tyle jest świadectw jego skutecznej działalności, a więc cuda. Tyle, że nawet nie zapisuje się. No, ja nie szedłem tym tropem, żeby zbierać wiadomości, żeby kumulować te. Zupełnie przypadkowo docierały do mnie wiadomości, podziękowania albo takie wprost w biegu, bez inicjatywy z mojej strony opowiadania, że powiodło się, że miał guza i nie ma guza, że operacja, że nie trzeba było operacji i tak dalej. Tylko w stosunku do niego mi się to zdarzyło, no, takie zwierzenia ludzi, takie świadectwa. No i rzeczywiście zanotowanych jest 30 tysięcy, odnotowanych oficjalnie w księgach tych klasztorów 30 tysięcy cudów. Myślę, że te dwie są przyczyny. Jedna taka, powiedzielibyśmy trochę powierzchowna albo spektakularna, to cuda, Przepraszam, że powiedziałem powierzchowna, bo to nic powierzchownego. Na ogół, jeśli człowiek ma poważny problem, to nie jest nic powierzchownego, tylko to go sięga głębi jego duszy i szuka ratunku. To jest... I jeżeli gdzieś tam ktoś mu powie, że trzeba pojechać, bo tam jest jakiś lekarz wybitny, to wszystko będzie robił, żeby dotrzeć do tego lekarza. Tak samo tutaj, no po prostu ludzie ludziom przekazują tą wiadomość, a byłeś tam, pomódl się do świętego, a namaszczenie olejami świętego Szarbela. Jasne, że zawsze istnieje też obawa spłycenia i wejścia w magię. No to z wszystkim tak jest. No, komunię świętą można tak przyjmować na ilościowo i dlatego Kościół nie pozwala, żeby kumulować i żeby mnożyć komunię święte w ciągu dnia. To jest jedna rzecz, jego efektywność działania, skuteczność. Myślę, że również egzotyka ma coś do czynienia, bo dużo jest świętych i oni tak są do siebie podobni trochę, no ty z naszego kręgu, a to mistyk, mnich, nie widać jego oczu, ma oczy przymknięte, kaptur na głowie, z gór libańskich. Tam, gdzie język aramejski jeszcze jest w liturgii.
To jest też niesamowite. Tak, rzeczywiście, że kościół aramejski, ten język liturgiczny, to jest ten, którym się posługiwał Pan Jezus, nie?
Tak jest. Z tym, że on w liturgii maronickiej jest tylko częściowo wykorzystywany, bo ludzie by nie rozumieli. Dzisiaj aramejskiego nikt nie rozumie. Ale zachowywany jest właśnie dlatego, że to jest język Pana Jezusa apostołów, no, ówczesnego kościoła. No, myślę, że to mistyka to jest coś, co pociąga ludzi. Tak wiedzą, że poza ilościowym traktowaniem modlitw jest jeszcze głębia modlitwy i ona jest związana, ta mistyczna głębia jest związana z czymś, co kojarzy nam się właśnie z klasztorem, surowością życia, samotnością. No i takim świętym jest właśnie święty Szarbel. Jeśli mogę, to już dokończę ten temat, bo wspomniałem świętego Józefa. To nawet dobrze zostało przyjęte w książce, która została wydana w Polsce z biskupem Rai. To jest biskup patriarcha maronicki, pierwszy patriarcha i główny patriarcha. I tam we wstępie napisałem o tym, że w zasadzie postać świętego i rodzaj świętości Szarbela to bardzo przypomina świętego Józefa, bo o świętym Józefie tak reportaży jest bardzo mało. No, bardzo mało wiadomości, w Ewangelii niewiele. I dlatego ukuło się takie sformułowanie, że to jest milczący święty. No nie, to on nie był milczkiem. To nie tak, że w domu nazaretańskim nie wolno było rozmawiać, bo święty Józef jest milczkiem. Tylko dlatego, że Ewangelia o tym nie mówi, a nie mówi dlatego, że on mówi swoją postawą, że on jest wsłuchany w Słowo Boże, on bardzo blisko rozumie, co Bóg mu sugeruje i głębia tego człowieka nie można inaczej wyrazić, jak właśnie w ten sposób, że on jest zapatrzony, że on jest zamyślony, że on jest mistykiem w codzienności. Tam nikt, żadni aniołowie nie przynosili mu pensji miesięcznej albo jedzenia codziennie, tylko on musiał pracować, to na nim spoczywało utrzymanie rodziny świętej. Musiał mieć kontakty z ludźmi. Jeśli Maryja potrafiła w Kanie Galilejskiej na weselisku, ona pierwsza dowiedziała się, że nie mają wina, to musiała być kimś, kto jest bardzo praktyczny, ma więź z ludźmi taką nie tylko mistyczną, duchową, ale również taką, że co dolega, co brakuje, co trzeba. Dlatego powiedziała Jezusowi, synu wina nie mają. I podobnie święty Józef, no będąc cieślą, no to musiał przyjmować, pytać, musiał, czy odpowiada, jaki rodzaj sprzętu i tak dalej. A więc nie ma wątpliwości, że nie dlatego, to jest złe, to jest zdeformowanie jego postaci, mówiąc, że milczek, że nie mówi, tylko że taki głęboki. I podobnie to się odnosi do świętego Szarbela. To był mnich, który całkowicie oddany Bogu. Dlatego, kiedy pierwsze spotkanie z klasztorem, kiedy zdecydował się, poszedł, pożegnał się ze swoim domem rodzinnym i wiedział, że nie zobaczy się z matką, jak dopiero, daj Boże, w niebie. I drugiego dnia prace są w kuchni, ponieważ tam zbierano wtedy fasolę, to mnóstwo było tej fasoli, trzeba było przerobić, że tak powiem. no to zatrudnili też ludzi świeckich, plus tych kandydatów do klasztoru. No i w trakcie tego obierania fasoli, tam ktoś sobie z niego zażartował i tam rzucił jakimś groszkiem w niego. Raz, drugi. On się zorientował, że to jest dziewczyna i że sobie żartuje. No, to jest normalne, byśmy powiedzieli, bardzo sympatyczne. No nie tylko dłubać i skubać tą fasolę, ale też uśmiechnąć się do siebie. Z tym, że on był tak zdeterminowany, że on opuszcza świat, że on idzie w świat modlitwy. Jego to uraziło. Nie robił grandy, nie powstał, nie robił szumu. Po prostu w dalszym ciągu pracował, ale później zwinął manatki i poszedł w góry jeszcze dalej do klasztoru, w którym odnalazłby się duchowo. To już coś mówi o tym młodym człowieku, coś dużo mówi o jego zdecydowaniu. Później został kapłanem, pracował. Skromny, nikt o nim nie wspominał. Po 16 latach poprosił, otrzymał pozwolenie, żeby udać się do pustelni. Tam żył sam w tej pustelni. Był sad, w tym sadzie pracował i tak dalej. Już nie chcę teraz kolei życia opowiadać. Zresztą nie ma co opowiadać, bo wszystko było normalne, naturalne, dzień za dniem. No, budził się, modlił się, szedł, zrywał, czy pielęgnował, kopał i tak dalej i wracał. Tak właśnie jak ze świętym Józefem. To, co on robił, no, trudno opowiadać. I w Ewangelii mówi, że dzisiaj stołek, a jutro stół czy krzesło. Tak samo i on w tej pustelni żył te 16 lat. Tylko Bóg wie, tylko Bóg znał jego serce. Owszem, przychodzili ludzie, tak pustelnik to również człowiek, który nie stroni, nie wygania ludzi od siebie. A więc kto chciał pójść tam w góry i do niego, to znalazł przyjęcie, porozmawiał. Na ogół chodzi o to, żeby rozstrzygnąć jakiś problem albo prosić o modlitwę. No i efekt taki, że ten człowiek, ten mnich, który zmarł w noc Bożego Narodzenia, on został złożony do grobu, do wspólnego grobowca, tak jak wszyscy mnisi. On nie wyróżniał się niczym, tak patrząc na niego z zewnątrz, że tak powiem. Był doskonałym, poprawnym, pobożnym mnichem, tyle że jakaś łuna świetlna w nocy, jedną noc, drugą. Ludzie to widzieli z daleka. Co znaczy ta łuna? Także szturmowali klasztor, pytali, obudzili niejako tych mnichów. No, to zaczęło się od śmierci i od pogrzebu Szarbela. W każdym razie pojawił się, bo wspomniałem o tym, że olej świętego Szarbela. Pojawiło się to dziwne, że no, chcąc go dotknąć, w Ewangelii wszyscy parli na Jezusa, także musiał mieć łódkę przygotowaną przed apostołów, żeby go nie zagnietli, żeby mógł się uchronić, że tak powiem. I tak samo i tam, wiedząc, że to jest święty, no to ze swoimi sprawami, bólami do tego świętego, no i coś mieć od niego, dotknąć się tej urny, wziąć kawałek, trochę ziemi z tego grobowca, z tego grobu, a później, ponieważ zaczęła wyciekać to osocze, ten olej, no to dotknąć watką i wziąć do domu, żeby namaścić chorego. I po dziś dzień jest to właśnie, to namaszczanie to polega na tym, że znaczy się czoło, to nie jest namaszczanie, nieraz ludzie wystawiają ręce albo chcą bolące miejsce. Jak ktoś chce, to w domu może coś takiego robić, a tutaj nie, w imię tej modlitwy, jako wyraz tej modlitwy, ten dotyk, taki dyskretny dotyk i na czole znak krzyża jest tym odniesieniem się do tej potrzeby kontaktu bliższego kontaktu ze świętym Szarbelem, z tym, że bliski kontakt to nie dotyk tych olejów, tylko wiara, modlitwa.
Zdziwił mnie ojciec jedną kwestią, którą wypowiedział na samym początku dzisiaj, a mianowicie tym, że nie wiem, czy dobre słowo przygoda ojca rozpoczęła się ze świętym Szarbelem w Polsce, a nie na misjach, bo ja myślałem sobie, że skoro ojciec tam był, to tam się ojciec nasłuchał, odwiedził to miejsce i w ogóle tam się to wszystko zaczęło, bo zwykle tak to ma miejsce, a tutaj musiał ojciec przyjechać do Polski, żeby o Szarbelu się czegoś dowiedzieć, tak, i dopiero tam wrócić i szukać informacji o nim, tak to było? Czy...
Informacji może nie, bo również jak byłem tam, to i informacji takich, no tych, którzy są członkami tego zakonu maronickiego.
Czyli był ojciec wcześniej tam?
Nie, bo to było w Libanie, to nie. Byłem w Syrii, no i rzeczywiście, ja też jestem zdziwiony, że tutaj, jak przyjechałem do Polski, tak jak wspomniałem, ten ojciec Kubacki powiedział, będziesz msze szarbelowe. To tak niespotykane, nikt mnie nie prosił o to w Syrii na przykład, ale tak rzeczywiście się stało i dla mnie to też było zdziwieniem, że w Polsce, jak to możliwe, żeby w Polsce, w Europie, że ten święty jest taki znany. Dlatego zadałem sobie to pytanie, żeby odszukać, znaleźć ten fenomen. A tu siostra Miriam ze Szczecina, ona organizowała pielgrzymki do Libanu, od razu zadzwoniła i chciała, żebym im towarzyszył. Bardzo chętnie. Dzięki temu też się nauczyłem Szarbela, bo musiałem się lepiej przygotować do tej pielgrzymki. Widziałem, jak ludzie przeżywali i co przeżywali. To nie tylko Annaja i klasztor w Annaja, ale ten kościół libański, to jest inny temat. On urzekał ich, on im dawał. Ta pielgrzymka to nie tylko było klęczenie tam w sanktuarium Annaja, ale, a przede wszystkim pielgrzymka to znaczy procesja od jego samotni, od pustelni do klasztoru, ale inne miejsca, fantastyczne miejsca, ważne miejsca z punktu widzenia religii, wiary, które znajdują się w Libanie. Później jeszcze i księża również chcieli mieć przewodnika, a więc zgodziłem się, mimo że wcale nie studiowałem, tak jak sobie to myśleli, że ja nic, tylko tam pewnie siedziałem w Annaja i miałem kontakty osobiste ze świętym Szarbelem. Myślę, że ten osobisty kontakt to raczej teraz się buduje. Ja sam się dziwię, no jestem, że tak powiem, na fali. Sam się dziwię, że ja bym się nie zdobył na to, żeby organizować mszę. To nie ode mnie pochodzi, ale jestem wyznaczony do tej misji. Przy czym powiem jeszcze, że to jest misja, głęboko jestem przekonany, związana z tym, na czym zależało bardzo papieżowi Janowi Pawłowi II, świętemu. On wydał nawet adhortację apostolską, mówiącą o świetle ze wschodu. Światło ze wschodu, a więc on to uzupełnił, mówiąc, że oddychamy dwoma płucami. Jedno płuco zachodnie, drugie wschodnie. Kościół tak zaprezentował. Powinniśmy w tych trudnych czasach oddychać dwoma płucami, wschodnim i zachodnim, a nie zachodnie dla siebie i wschodnie dla siebie. A więc ja widzę w tym, że rzeczywiście Duch Święty tak otwiera tę drogę i zaprasza do tego, żeby poznać ten Kościół Wschodni. Wydaje mi się, że ta brama Bliskiego Wschodu, no to jest też Ziemia Święta, tylko niestety, jeśli ktoś był w Ziemi Świętej, już nie pojedzie do Syrii, bo tam na granicy go zatrzymają i zresztą nie dostanie wizy, bo ma stempel Izraela, powiedzmy. Ale to jest ten sam region. Z Damaszku, ja byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że z Damaszku, takim spokojnym krokiem samochodowym, to 2 godzinki jestem w Ammanie, 2 godziny i jestem w Jerozolimie, 2 godziny i jestem w Bejrucie. To nie znaczy, że 2 plus 2 plus 2, tylko z Damaszku, taka sama odległość, 2 godzinki, 2 godzinki z Kalisza to do Łodzi, no, 2 godzinki i jestem w Ammanie, 2 godziny i jestem w Izraelu, w Jerozolimie, 2 godziny jestem w Bejrucie. A do tego dochodzi jeszcze, że Pan Jezus i Tyr i Sydon to były miejsca, które odwiedzał i tak dalej. Stąd to jest właśnie dotyk tej jedności. Takimi bocznymi drzwiami być może, tak mówię, to znaczy tak jak ja nie przewidywałem, że będę tutaj apostołem świętego Szarbela, tak samo on jest apostołem jedności Kościoła, mimo że nie ma żadnych konferencji dotyczących święty Szarbel i jedność Kościoła i ekumenizm i tak dalej, ale de facto to jest wielki cud ekumeniczny. No. I ja jechałem do Syrii, to Maronici, jak się słyszało Maronici, to ludziom się wydawało, że to jakaś sekta muzułmańska. Maronici, no to nie wiązali tego z Kościołem. A jeśli Kościół, no to znaczy ten jakiś odległy, prawosławny, ale z tej odległej przeszłości, a to ten Kościół, który zawsze był katolicki. Jedyny ryt, który nie ma tych dwóch skrzydeł, katolickie i prawosławne. On zawsze był z papieżem. No, to jest fantastyczne, jak na tym Bliskim Wschodzie widać, jak ta społeczność jest chrześcijańska zespolona, mimo tego, że to jest mniejszość w tym morzu religii muzułmańskiej i do tego jeszcze podzielona na poszczególne ryty, które od dawna funkcjonują. Teraz dzięki Bogu jest możliwość małżeństw mieszanych, to znaczy pomiędzy tymi różnymi rytami. To jest drugi problem albo symptom niesłychanie ważny dotyczący ekumenizmu. Jak to zmieniło obraz, to może kiedy indziej porozmawiamy.
Tak jak ojciec już powiedział na początku, życie świętego Szarbela było takie zwykłe. Modlił się, pracował, odprawiał mszę świętą. Nawiążę do świętego ojca Pio, gdzie przyjeżdżały na mszę tłumy ludzi. Ojciec Pio już za życia był znany z cudów różnych, prawda, i z daru bilokacji i tak dalej. W przypadku ojca Szarbela o czymś takim nie mówimy. Wspomniał ojciec, że przyjeżdżały jakieś osoby, ale za życia chyba ta aura świętości wokół niego jakaś nie istniała, tak?
Tak. I to takie znaki, jak nagle na fotografii ktoś tam rozpoznaje. Przecież nas było czterech czy pięciu, już nie pamiętam. Skąd się wziął ten? Kto to jest ten? No to jest Szarbel, to on się pokazał. No, to są takie egzotyczne jakieś iskierki. Ja bym powiedział tak, a co o świętym Józefie za życia? Jakie cuda czynił? No.
Coś ten ojciec, święty Józef jest ojcu bliski.
Tak jest, tak jest, no, tak jest.
Tak czuję.
I to ja myślę, że to jest tak kumulowane, to jest to życie tak pełne treści i ono się ujawnia właśnie dlatego. To jest jakiś dar, że można żyć w samotności, w zapomnieniu, prostocie. I nie to, że żyć życiem takim człowieka znudzonego, zblazowanego. Ja nie wątpię, że rodzina święta tam, miłość tam była stale żywa. To nie tak, że najpierw się kochali, owszem, no jak uciekali do Egiptu, a później Jezus, Maria, Józef. Wystarczy, powiemy to, żeby sobie zdawać sprawę, Boże, jaka tam duchowość, jaka tam głębia miłości. I nic, i żadnych śladów w Ewangelii. No to jak to? No to miłość może, to jest tak, tajemnica ziarna, które wpada w ziemię, kończy się, nie ma ziarna, po co? Można było zużyć, można było zjeść, ziarno do ziarna i chleb z tego uczynić. Ten chleb pojawił się, ostatnia wieczerza i po dziś dzień jemy z tego chleba. Mistycznie się przetwarza, tak samo życie człowieka, nieraz cierpienia. Dlaczego? No to jest życie stracone, życie na nic, no ten człowiek mógłby być wydajny. Spokojnie, nie oceniaj tylko tą miarą. Jasne, że to jest bolesne, ale jeszcze jest Bóg, który widzi dalej i który uczyni i pokaże nam, że to życie stracone okazuje się, że ono ma potencjał zbawiania, leczenia. Teraz tak jak święty Józef w dalszym ciągu jest patronem Kościoła i uciekamy się do niego, żeby w tych trudnych czasach był ostoją, bo on jest. Tak samo święty Szarbel, on przez Libańczyków uważany jest za cedr Libanu. To jego nazwa jest też cedr Libanu. Najpotężniejsze drzewo, kilka tysięcy lat sobie. Pamiętające czasy Ewangelii też. I ten święty Szarbel jest tak uważany za takiego mocarza duchowego. Tak, mocarz duchowy, on nie musi być pocieszany tym, że cuda są i ludzie przychodzą i klaszczą i jestem otoczony popularnością i robią ze mną wywiady w radio i w telewizji i tak dalej. Ale umiera tam w miłości, żyje. Przed mszą świętą ten czas spędzony na medytację, dziękczynienie po mszy świętej, nie musiał, to jego życie było dziękczynieniem, ale tak, on po komunii świętej dziękczynienie, miał potrzebę, to była miłość, o której świat nie wie, teraz się dowiaduje przez to, że on błogosławi tym, którzy do niego się uciekają.
Surah